Witam, a moim gościem jest Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, lider partii Oddema. Witam, panie ministrze. Kiedy pierwsze F-16 na Ukrainie?
Panie rektorze, jak zapadną takie decyzje, to wtedy będziemy mogli ustalać harmonogram. Najpierw decyzja polityczna, później wojskowa.
Ale bardzo, z harmonogramem. Bardzo szybko przyspieszyło wszystko, tak można powiedzieć. Polityko już dzisiaj pisze, są czołgi, no to zacznijmy rozmawiać o F-16.
Na szczęście. My mówimy, Polska jest tutaj liderem tych wielkich apeli do świata zachodu, żeby zwiększać pomoc dla Ukrainy. Dajemy przykład. Jesteśmy liderami tej pomocy wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, ale potrzebujemy tego więcej. Dobrze, że mamy decyzje dotyczące czołgów. Czas na kolejne.
Polityko twierdzi, że kraje nadbałtyckie są tutaj liderem w tym naciskaniu na F-16. My się też angażujemy w tą akcję?
My, bez ujawniania szczegółów, angażujemy się w operację szeroko zakrojoną wspierania ukraińskich potrzeb, oczekiwań, które są zgłaszane na arenie międzynarodowej. I tak jak mówię, nie tylko werbalnie, ale także dajemy przykład. Jeśli chodzi o poszczególne systemy uzbrojenia, to zachowajmy ostrożność. No, jak będzie decyzja polityczna, wówczas będziemy ją komunikować.
A ukraińscy piloci będą się szkolić w Polsce na F-16? Mogą się szkolić?
Odpowiem, że mogą się szkolić, dlatego że...
A mieliby bliżej zdecydowanie.
Ale Polska jest już dzisiaj gospodarzem, liderem misji szkoleniowej Unii Europejskiej dla armii ukraińskiej. Polski generał jest generałem, który stoi na czele tej misji. W związku z tym absolutnie to
mogą,
by było zupełnie naturalne.
A będą?
Będą, jeżeli zapadnie taka decyzja o przekazaniu tych samolotów dla Ukrainy, to oczywiście nasze terytorium jest terytorium otwartym na szkolenie także ukraińskich pilotów.
Nasze MIG-i walczą już w Ukrainie?
Nic mi o tym nie wiadomo.
No takie informacje się pojawiają. Nawet rząd nieoficjalnie, nawet politycy partii rządzącej przyznają to nieoficjalnie.
Panie rektorze, ja należę do tych polityków, którzy uważają, że dopóki trwa wojna, dopóty należy dawkować informacje, być bardzo ostrożnym w ich podawaniu, ponieważ one nie służą niczemu więcej niż tylko zaspokojeniu albo ciekawości, albo stanowią cenne źródło informacji dla naszych przeciwników, dla tych, którzy zaatakowali Ukrainę. Stąd
Ale już na wiosnę ponoć miały trafić, tak podają media, części do migów, w tym no, takie części jak na przykład kadłub czy skrzydła.
Panie rektorze, ja mogę potwierdzić, że Polska przekazała bardzo dużo różnego rodzaju sprzętu i całych systemów uzbrojenia i poszczególnych części, które mają służyć temu, żeby...
Rozumiem, że również części migów.
Agresja rosyjska została odparta.
A części migów
nie trafiły. Nie będę potwierdzał poszczególnie, dlatego to są informacje niejawne.
Dobrze. Będziemy walczyć o to, żeby także migi zostały przekazane w całości, już nie w częściach Ukrainie?
Panie rektorze...
Czy będziemy walczyć? Nie pytam się, czy przekazaliśmy.
Jeszcze raz. Pan redaktor mówi o poszczególnych systemach uzbrojenia. Ja chcę powiedzieć, że to Ukraińcy są
ja powiem, panie ministrze, dlaczego to pytam.
Autorami listy oczekiwań i oczywiście oni mają znacznie większe oczekiwanie niż Zachód może spełnić. Natomiast należy zrobić wszystko, żeby te oczekiwania były spełniane.
Panie ministrze, ja to pytam dlatego, że Olaf Scholz kilka dni temu powiedział, że teraz to Niemcy i Wielka Brytania są liderem w dostawach broni. Jak tak dalej pójdzie, to kraj, który się najbardziej ociągał z przekazywaniem broni, no może jeden z tych krajów, bo nie był jedyny, wyjdzie na głównego lidera pomocy. Może trzeba zmienić politykę informacyjną i mówić, dostarczyliśmy.
Tylko, wie pan, no, jest takie pojęcie jak szolcowanie, prawda, które oznacza mówienie więcej niż robienie, więcej słów niż czynów,
panie ministrze,
a często nie dotrzymywanie nawet słowa.
To jest bardzo opłacalne. Ja mówię, może być takie wrażenie w pewnym momencie w części opinii publicznej zachodniej, nie polskiej, to jest oczywiście prawda, że oto Niemcy są liderem, a Polacy tam, co oni tam dostarczyli?
Panie rektorze, to jest prawda, że komunikacja jest bardzo ważna i my to komunikujemy, jak wiele pomagamy. Skala tej pomocy publikowana nie przez nas, tylko przez ośrodki międzynarodowe, eksperckie, pokazujące wartość danych donacji sprzętowych Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, są publicznie dostępne. W związku z tym tutaj nie ma
to
co
ja
zasady...
To ostrożne pytanie. Rozumiem, że Niemcy nie są drugie, jeśli chodzi o liczbę broni dostarczonej.
Nie, z całą pewnością Niemcy tutaj mają bardzo wiele do nadrobienia, a jeżeli weźmiemy pod uwagę różnicę w proporcjach gospodarek Polski-Niemiec, to Niemcy mają już powinni czterokrotnie zwiększyć swoją pomoc dla Ukrainy, jeśli chcą w jakikolwiek sposób nam dorównać.
Dlaczego przesunęliście podwyżki dla żołnierzy na marzec? Ze stycznia. Zawsze były w styczniu.
Panie rektorze, w czym jest problem? Dobrze, że są podwyżki. Myślałem, że pan redaktor zacznie od pytania.
Panie ministrze, jak ja bym chciał was chwalić, to bym pracował w PR-ze albo jako rzecznik rządu. Pytanie, bo pojawiły się w mediach informacje, że przesunęliście je po to, żeby zatrzymać falę odejść.
To chyba nic złego. Znaczy, po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak fala odejść.
Czy to jest... nieoficjalnie mówi się o 9 tysiącach, to prawda?
Ale, panie, to nie, po pierwsze, nie mamy zakończonego tego procesu. Chcę powiedzieć tak, to jest bardzo ważne pytanie, dziękuję za nie, bo trzeba to jasno powiedzieć. Co roku jesteśmy świadkami, jesteśmy przepytywani co do odejść z wojska. Są
co
sensacyjne
informacje. Naturalne, że ludzie odchodzą na emeryturę. To no, rozumiem.
Ale
pamiętaj,
że co roku są
skalę.
Co roku są sensacyjne dane podawane. Chcę powiedzieć, że co roku zwiększa się, odkąd rządzi Zjednoczona Prawica, zwiększa się liczba żołnierzy Wojska Polskiego. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Więc nawet jeżeli jest więcej odejść, to jest też więcej nowych żołnierzy.
Panie ministrze, to prawda, ale nowi żołnierze to są żołnierze, którzy będą zdobywać doświadczenie. Żołnierze z większym stażem 15-20-letnim, to są ci, którzy już umieją walczyć, to są ci, którzy mają doświadczenie, więc dlatego pytamy się o tych, którzy odchodzą, a nie o tych, którzy przychodzą.
Zwiększa się liczebność sił zbrojnych, więc proporcjonalnie ten odsetek nie zwiększa się, jeśli chodzi o odejścia. Proszę zwrócić uwagę, znaczy większy jest organizm, a więc też są większe przepływy ludzkie.
Czy te dane dotyczące 9 tysięcy są prawdziwe, pana zdaniem?
Ten proces nie jest zakończony. Tak? To znaczy, to są bardzo możliwe, że tak jest, tylko że proszę pamiętać, że do 31 stycznia te odejścia mogą zostać wycofane przez samych żołnierzy, zainteresowanych. Poczekajmy na koniec tego miesiąca.
Czyli ten marzec nie jest przypadkowy, przesunięcie podwyżek.
Poczekajmy na koniec miesiąca, żebyśmy mieli pełny obraz tego ilu żołnierzy więcej przybyło. Na pewno gwarantuję, już dzisiaj to wiemy, że nawet gdyby wszyscy, którzy złożyli wypowiedzenia, wytrwali w tej decyzji, to i tak będziemy mieli przerost żołnierzy Wojska Polskiego.
To ja wrócę do pierwszego pytania. Czyli ten marzec nie jest przypadkowy?
Jeśli chodzi o świadczenia, o podwyżki, o dodatki, te dodatkowe korzystne naliczenia emerytalne, to wszystko oczywiście nie jest przez przypadek. My chcemy po pierwsze docenić żołnierzy Wojska Polskiego, który w ostatnim czasie w sposób szczególny zdali egzamin z obrony polskiej granicy, wsparcia uchodźców, ale także w sytuacjach kryzysowych związanych z na przykład z klęskami żywiołowymi. A z drugiej strony oczywiście chcemy zachęcić nowych chętnych do wstępowania do służby.
No właśnie, na jakim etapie jest budowanie tej 30-tysięcznej, większej, dużej, potężnej, 300-tysięcznej armii? No,
jesteśmy w harmonogramie. Dzisiaj już możemy mówić o 163 tysiącach żołnierzy różnych rodzajów sił zbrojnych, różnych rodzajów służby wojskowej i także w tym roku będziemy notować wzrost. Jaki? Poczekajmy
wróci
do
zasadnicza służba wojskowa? To jest pytanie, które wielu młodych ludzi sobie zadaje.
Ona wróciła, tylko w wymiarze dobrowolnym. I tu też wielki sukces. Ona została wprowadzona w zeszłym roku.
Tak, ale mówiąc zasadnicze, to oczywiście prawda. Ochotnicza to jest ochotnicza, nawet jeśli jest zasadnicza. Czy wróci jako obowiązkowy pobór?
Dzisiaj nie ma takich planów. Można powiedzieć jasno, że sprawdziła się zasadnicza dobrowolna służba wojskowa, ponieważ przeszkolonych zostało ponad 16 tysięcy ochotników. I to jest więcej niż nawet zakładaliśmy za zeszły rok, więc cieszy się ten rodzaj służby dużą, dużą popularnością. Nie ma dzisiaj potrzeby przywracania zasadniczej obowiązkowej służby wojskowej.
Do tego tematu już za chwilę wrócimy w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych i w portalu Interia. Teraz żegnamy słuchaczy Radia RMF FM, ale jak powiedziałem, pozostajemy w internecie, w RMF 24, w rmf24.pl, w Interii i w naszych mediach społecznościowych. A naszym gościem jest minister Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, lider partii Odnowa. No to zatrzymajmy się jeszcze chwilę nad tym poborem.
Stowarzyszenia
oczywiście. Generał Leon Komornicki mówi, nie da się utrzymać dużej, potężnej armii, szczególnie w sytuacji zagrożenia wojennego, bez obowiązkowego poboru.
Panie, no dzisiaj nie mamy takich planów. Jeszcze raz mogę powtórzyć. Nie ma konsensusu społecznego wokół przywracania tego rodzaju służby. Skupiamy się na zwiększaniu liczebności zawodowego Wojska Polskiego, terytorialnej służby wojskowej, wreszcie takich mechanizmów, jak wprowadza zasadnicza dobrowolna służba wojskowa. I dopóki mamy przyrosty wszędzie i jeśli chodzi o...
One są wystarczająco szybkie?
Na dzisiaj tak. Na dzisiaj tak. Zobaczymy, jaki będziemy mieli efekt za zeszły rok rekrutacji i także jak się zakończy ten rok, bo to są regulacje, które weszły, na przykład kiedy mówimy o zasadniczej dobrowolnej służbie wojskowej, panie redaktorze, w zeszłym roku, w połowie zeszłego roku na mocy ustawy o obronie ojczyzny. Więc to są procesy długoterminowe, wieloletnie.
Pytam
poczekajmy.
O to także dlatego, że są już kraje, na przykład kraje nadbałtyckie, które ten obowiązek służby wojskowej przywracają. Przykładem jest Łotwa.
Tak. My wiemy, tylko że sytuacja Łotwy jest trochę inna niż jednak Polski. Tak? To znaczy siły zbrojne łotewskie są no, znacznie mniejsze niż polskie. Łotwa jest znacznie mniejsza, więc obowiązek obrony powszechnej kraju, który ma mniejsze rozmiary...
I
jest
jeszcze
tak
dużo większy i dużą mniejszość rosyjską dodatkowo.
Dokładnie, plus jest bezpośrednio zagrożony aktywnością rosyjską. Znaczy, mówiąc w skrócie, bardzo łatwo ten kraj zdestabilizować. No, tutaj na myśl przychodzi przykład Izraela z Bliskiego Wschodu, prawda? Również kraju, który swego
czasu...
No, ale
tamtej kobiety są powoływane.
No, ale właśnie, dlaczego?
Takich planów chyba nie mamy.
Nie, ale mówię o pewnym sposobie formowania społeczeństwa. Mi jest bliski na pewno ten model formowania poczucia odpowiedzialności w społeczeństwie. I tak, to jest dobry ruch. Tylko proszę zwrócić uwagę, że my sięgamy jako rząd Zjednoczonej Prawicy po inne instrumenty. Mówiliśmy dużo o zasadniczej służby dobrowolnej służby wojskowej. To są klasy mundurowe, rośnie ich liczba. Budujemy nowe strzelnice, rośnie ich liczba.
Zmierzamy w kierunku skandynawskim, rozumiem, do pewnego stopnia. Tam wprawdzie ta służba jest, pobór jest obowiązkowy, ale i tak nie pobiera się wszystkich. Tylko się losuje i idą ci najbardziej losuje albo wybiera ochotników.
Mamy swój własny model, panie doktorze. To znaczy, na pewno budujemy odporność społeczeństwa. Czyli chcemy, żeby jak najwięcej obywateli było przeszkolonych. Dajemy im te możliwości, dajemy im te instrumenty. One są bardzo, bardzo korzystne, bardzo elastyczne. Poprzez klasy mundurowe, Legię Akademicką. Formujemy też młodych obywateli w poczuciu odpowiedzialności za ojczyznę i to sprawi, że jako społeczeństwo będziemy silniejsi, odporniejsi. Łatwiej jest w sytuacji zagrożenia sięgnąć do takiego społeczeństwa po zasoby ludzkie, niż do takiego społeczeństwa, które jest rozluźnione, rozleniwione i bez poczucia odpowiedzialności za własny kraj.
Ale w Izraelu to nie tylko kwestia armii. Oczywiście armia formuje ten poziom odpowiedzialności, także łączy to bardzo podzielone społeczeństwo. No ale tam jest również zagrożenie wojną cały czas. To ich jednoczy.
Tam społeczeństwo jest znacznie bardziej zmilitaryzowane. My nie mamy potrzeby militaryzowania społeczeństwa, ale mamy potrzebę formowania poczucia odpowiedzialności w społeczeństwie i to realizujemy poprzez te programy, które wymieniłem.
Czy dostaniemy coś w zamian za leopardy?
Oczywiście jest tak, że przecież wszystkie te nasze donacje są w taki czy inny sposób uzupełniane albo donacjami amerykańskimi, albo możliwością zakupów na bardzo korzystnych warunkach, także Abramsów amerykańskich, albo zakupami takimi jak te z Korei.
Co możemy dostać Abramsy?
Na przykład.
Na przykład?
Na przykład, no nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ponieważ ważne, żebyśmy nie wpadali w logikę takiego, wie pan, targu tureckiego,
nie,
prawda,
ale
arabskiego.
Ale pytam o to, dlatego, że część publicystów, także część opinii publicznej obawia się, że jak oddamy Ukraińcom swoją broń, to się nie będziemy mieć czym bronić. No więc chcielibyśmy odpowiedzieć na to pytanie, czym się
Oczywiście.
Będziemy bronić.
Nie, pytanie jest zasadne. Uspokajamy. Po pierwsze, te donacje, które do tej pory były naszego autorstwa, są zrekompensowane innym wsparciem, szczególnie amerykańskim. Do tego są zakupy, czyli Abramsy, ale także inne sprzęty wojskowe, bo to jakby systemu, to jest tak, że pytanie, jakie my mamy potrzeby. No, jeszcze raz powtórzę, nie chcemy przyjmować logiki targu arabskiego, prawda, że jeden do jednego.
Nie chcemy logiki targu arabskiego, ale chcemy się czuć bezpiecznie.
Pomagamy Ukraińcom, ponieważ wiemy, że oni także walczą za naszą wolność, ale oczywiście nie może to być kosztem naszego bezpieczeństwa i dlatego jest ten wielki plan premiera Błaszczaka, który zakłada z jednej strony pozyskiwanie wsparcia ze Stanów Zjednoczonych, z drugiej strony zakupy ze Stanów Zjednoczonych, także te, za które płacimy. No, Abramsy są także w pewnej puli tymi czołgami, za które płacimy, po prostu kupujemy je.
Tylko ale na korzystnych warunkach.
Na bardzo korzystnych warunkach, ale też warunki czasowe są tutaj ważne. Harmonogram dostaw, to sloty produkcyjne dzisiaj są znacznie bardziej cenniejsze, czyli problemem nie są pieniądze, tylko problemem są sloty produkcyjne. Jest czas, którego my nie mamy. I stąd też zakupy koreańskie. I tu znowu premier Błaszczak wyprzedził innych polityków ze swojego regionu, bo dzisiaj już jest kolejka w Seulu różnych ministrów obrony narodowej z różnych państw sojuszniczych, także naszych sąsiedzkich, a my byliśmy pierwsi, dzięki czemu te olbrzymie zakupy.
Panie ministrze, ale my to kupujemy. Pan mówi, donacje nasze są uzupełnione donacjami. Ale to, o czym pan mówi, to jest zakup.
Ale panie rektorze, no znowu, po pierwsze częściowo mamy donacje, gdzie po prostu za coś nie płacimy. Z drugiej strony to, że my otrzymujemy...
I Abramsy też możemy dostać w takiej formie.
Ale panie rektorze, jeżeli otrzymujemy jakiś system uzbrojenia w bardzo korzystnych warunkach finansowych, no to jest rekompensata tej naszej donacji. Także znowu, nie wpadajmy w tą logikę jeden za jeden, prawda? No bo to by oznaczało, że my chcemy wymienić kosztem Ukrainy swoją własną flotę czołgów, prawda? No nie. My
To nie jest tak, że chcemy od razu wymienić 14...
To, co mamy, przekazuje.
I jedzie od nas niewielka część naszych leopardów, to też trzeba uczciwie powiedzieć.
Leopardów, ale inne czołgi, które przekazaliśmy, sytuują nas na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ilość broni pancernej, prawda? I czołgów, i bojowych wozów piechoty.
Panie ministrze, kiedy te czołgi, nie tylko od nas, także z innych krajów, z tej całej grupy, które przekazują, trafią realnie na ukraiński front?
kiedy mogą trafić, bo kiedy to mogą wszystko trafić, zależy od rządów tych państw.
To jest oczywiście prawda, dlatego się pytam, kiedy będą walczyć, bo my się cieszymy, jasne, że one są przekazane, no tylko, że to, że są przekazane z perspektywy Ukrainy jeszcze niewiele znaczy.
No pytanie, czy będziemy mieli znowu do czynienia z szolcowaniem, prawda, bo można coś obiecać, pytanie, kiedy zostanie realnie dostarczone i pewnie zależy, o którym kraju mówimy. Ja bym oceniał, że jest to perspektywa kwartału. Znaczy kwartał, kiedy te czołgi mogą realnie znaleźć się na terytorium Ukrainy i wejść do walki. Pewnie z niektórych państw szybciej, z innych państw trochę później. Natomiast ważniejsze jest tutaj, żeby przeprowadzić sprawnie proces szkolenia załóg, ponieważ to jest ta nowość, prawda?
Te załogi będą się także w Polsce szkolić.
Także. Dlaczego to jest ważne? No bo w przypadku przekazywania sprzętu postsowieckiego, no to Ukraińcy mają doświadczenie walki, no tak, na tym sprzęcie i dlatego te donacje polskie były bardzo cenne z tego powodu, że mogli Ukraińcy po prostu swobodnie przejść do tych pojazdów.
Powiedzmy sobie szczerze, bo jedna rzecz to są żołnierze, którzy będą tam w nich walczyć, ale druga rzecz to są też ci, którzy będą je naprawiać.
Oczywiście,
takie szkolenia będą
oczywiście
także w Polsce.
Logistyka, serwisowanie, części zamienne i naprawy wreszcie to jest.
Polska stanie się hubem dla takich właśnie potrzeb. To są bardzo różne sprzęty z całego świata, które trafiają.
Ale tutaj na pewno Polska odgrywa liderską rolę także w tym obszarze już teraz.
Czy to będzie rzeczywiście, tak jak mówi prezydent Wołodymyr Zełenski, żelazna pięść czołgowa, pancerna pięść, która uderzy w Rosję? Czy to jest takie znaczenie tych przekazanych czołgów do Ukrainy w tej chwili?
Bardzo ważne jest pilnowanie precyzji języka. Ta pięść nie uderzy w Rosję. To Rosja uderzyła żelazną pięścią w Ukrainę.
Tak, siły rosyjskie, panie ministrze.
Ale dzisiaj to jest pięść defensywna, która ma sprawić, że spodziewana ofensywa rosyjska, która na nowo ruszy, lada moment, na Ukrainę, pytań, z których kierunków i jakiej mocy, ale na pewno spodziewam się, że
lada moment, jesteśmy o tym już przekonani, te informacje są pewne.
Panie doktorze, ja powtarzam słowa Sił Zbrojnych Ukrainy, ukraińskie komunikaty, nie zdradzając naszych danych wywiadowczych. Spodziewamy się, Ukraińcy spodziewają się tej ofensywy. W związku
także
z tym,
ze strony Białorusi?
To jest jeden ze scenariuszy, jak najbardziej. No obserwujemy i to też trzeba powiedzieć.
Bo to jest dla nas bardzo istotne, dlatego że atak ze strony Białorusi może na przykład oznaczać odcięcie tej strony lwowskiej od Polski, utrudnienie działań, także pomocy, ale również potencjalne zagrożenie nad granicą polską.
Oczywiście, że tak i bierzemy ten scenariusz bardzo poważnie pod uwagę, ze względu na to, że w gruncie rzeczy poprzez tak znaczącą, postępującą rusyfikację Białorusi, nasza granica z samą Federacją Rosyjską de facto się wydłuża o granicę polsko-białoruską. To obserwowaliśmy na samym początku, kiedy rozpoczął się atak hybrydowy na naszą granicę z użyciem migrantów jako broni, po to, żeby destabilizować państwo polskie, związać siły Wojska Polskiego i służb, które bronią polskiej granicy. Obserwujemy to dzisiaj, kiedy są tworzone łączone jednostki wojskowe białorusko-rosyjskie na terytorium Białorusi. Pytanie, czy zostaną użyte? No trzeba tutaj się temu przyglądać. I tak te czołgi będą mogły stanowić odpowiedź, no po prostu...
A robimy coś, żeby przewodu
żeby,
się nie,
żeby ta
nie
ofensywa
powtórzył,
się nie udała.
Bo to oczywiście to jest jedno z tych wydarzeń, które Polskę dotknęło najbardziej bezpośrednio.
Jeśli chodzi o przewodów, to proszę pamiętać, że najprawdopodobniej, bo to ja poczekam na komunikat prokuratury, która bada to zdarzenie, no mieliśmy do czynienia jednak z defektem rakiety systemu obrony powietrznej Ukrainy.
Znaczy ja nie zakładam, że Rosjanie chcieliby nas bezpośrednio w tej chwili zaatakować.
To w tym sensie raczej, nie ma możliwości technicznych uchronienia się przed tym 1 na 1 milion przypadków, bo to jest taka proporcja prawdopodobieństwa, że rosyjska rakieta leci na Lwów, obrona przeciwlotnicza ją próbuje zestrzelić. Jedna z rakiet obrony przeciwlotniczej, gdzieś tam jest awaria, zbacza z toru, mechanizm samodestrukcji nie zadziałał i ona spada na terytorium Polski, a jeszcze, że zabija obywatela, czy obywateli, tak jak było w przypadku Polski, to jest przypadek 1 na 1 milion, tego się nie da uchronić. Natomiast można się uchronić przed atakami rakietowymi i stąd są patrioty i amerykańskie, i wkrótce polskie, które rząd Zjednoczonej Prawicy zakupił kilka lat temu i my już wkrótce będziemy mogli je powitać na polskim terytorium, żeby nie doszło do ataku na polskie terytorium.
A kiedy te dwie baterie Patriot, które dotarły z Niemiec pod Zamość, zostaną wpięte w polski system obrony?
Lada moment. Zgodnie z harmonogramem to jest przełom stycznia i lutego.
I to jest dosłownie kilka dni.
Tak jest.
To jeszcze zapytam o Rosję, bo ona bardzo histerycznie, agresywnie zareagowała na informacje o leopardach, o czołgach. To są bardzo mocne wypowiedzi. Tam się pojawiają, łącznie z zagładą atomową, ale ona się pojawia regularnie. Obawiamy się tych gruźb, czy traktujemy to wyłącznie jako werbalną, konieczną wewnętrznie agresję w Rosji?
Panie rektorze, rzecz w tym, że cóż więcej mogą zrobić Rosjanie? Rosjanie już rozpoczęli regularną wojnę na Ukrainie. To, że nazywają ją specjalną operacją, nie zmienia faktu, że dokonują pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. I dzisiaj cała reszta to są słowa, które raczej pokazują ich bezradność, że ich propaganda na Zachodzie, bo w Polsce ona nigdy nie działała, ale na Zachodzie przestała działać, bo oni na Zachodzie komunikowali się zupełnie inaczej, że to NATO ich atakuje, że są zagrożeni przez NATO.
Zdarzają się jeszcze rosyjscy propagandyści w Polsce, ale niewielu.
No zdarza się dezinformacja, która mówi, że to przecież Polska planowała rozbiór Ukrainy. No to są tego typu wypowiedzi, które wpisują się
Czyli
w propagandę
rozumiem,
rosyjską.
Czyli rozumiem, że ryzyko użycia broni atomowej przez Rosję w zasadzie jest czysto werbalne. Oddalone.
Panie rektorze, no dzisiaj jest oczywiście znana doktryna obrony terytorium Federacji Rosyjskiej, która zakłada użycie broni nuklearnej.
Tak, ale przypomnijmy, że oni włączyli tereny okupowane do Rosji, więc mogą wykorzystać tę doktrynę.
Oczywiście dlatego sytuacja jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie poważna. Natomiast dzisiaj my się nie spodziewamy użycia przez Rosjan broni nuklearnej, dlatego że skala odpowiedzi, potencjał państw sojuszniczych NATO jest tak wielki, że Rosja by przestała istnieć. W związku z tym raczej należy to traktować jako odstraszanie. Natomiast chciałbym uspokoić naszych sąsiadów z Federacji Rosyjskiej. Naprawdę nikt nie planuje ataku. To wy jesteście agresorami i tylko wy możecie zakończyć wojnę na Ukrainie, wycofując się z terytoriów
Panie
Ukrainy.
Ministrze, to jeszcze pytanie o schrony. Mówiliśmy o ochronie. Zrobiliście już tą inwentaryzację? Pan zapowiadał ją nawet u nas w listopadzie.
Ja mogłem tylko powtarzać słowa kolegów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tak, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonało tej inwentaryzacji.
To ile ich jest?
I szykuje instrumentów, które sprawią, że będziemy mogli dokonywać ich rewitalizacji, bo to jest problem. Nie istnienie tych schronów, to jest jakby jeden problem. Drugi to jest kwestia dostosowywania ich do tego, żeby mogły być użytkowane.
Ale powiedzmy sobie szczerze, w starszych częściach dużych miast one jeszcze są. Są często z czasów postsowieckich,
tak
są także głębsze.
Tak jest, oczywiście.
Tam, gdzie jest metro, też są. Ale na nowych osiedlach rozumiem, że nie ma.
Nie ma, dlatego właśnie należy dokonać pewnego przeglądu także tej nowej infrastruktury pod kątem konieczności albo ich tworzenia, albo tworzenia instrukcji, gdzie powinni się odnajdywać mieszkańcy. Bo tylko dokończę, że proszę pamiętać, że taki modus operandi ukraiński jest taki, że w momencie ataku schroni są w stanie pomieścić całej ludności, na przykład Kijowa. Od tego są stacje metra, od tego są garaże podziemne.
Ale metra mamy tylko w Warszawie.
Ale w przypadku nowego budownictwa bardzo często mówimy o garażach podziemnych. Dlatego o tym wspominam.
Dobrze,
natomiast według tej inwentaryzacji to jest ponad 20 tysięcy.
A kiedy zaczniemy ich remont, rewitalizację?
Ja myślę, że to już się zaczęło, dlatego że proszę pamiętać, że to jest częściowo infrastruktura samorządów. Natomiast my jako rząd chcemy dać także instrumenty, które wesprą samorządy w tym zakresie i temu, jak rozumiem, służy ustawa o ochronie ludności, którą procedujemy z WIA.
Kiedy będzie?
A to już pytanie do parlamentu.
Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej i lider Stowarzyszenia Oddowa, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.